22 listopada 2015 roku. Upadek muru lubelskiego.
W końcu się doczekałam. Zburzenie.
Po tylu latach, no jest to przeżycie.
No długo żeśmy na to czekali, dlatego umawialiśmy się już od dawna, widząc te wszystkie plakaty o obaleniu muru. To tak jakby nawiązanie do tego berlińskiego, no niesamowicie.
Weźcie, po 40 latach, ja pamiętam, jak to zaczęli budować. Stawiali mury, stawiali, wszyscy czekali, kiedy to się zacznie, prawda, kiedy się skończy, a później przestali i już.
Jak stawiali płot, rozpoczynałem studiowanie. Dzisiaj już jestem leciwym człowiekiem i mam to satysfakcję, że dożyłem.
Taki dumny byłem, niesamowicie. Byłem chyba wyżej tam gdzieś chmur.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
Armstrong schodzi na powierzchnię Księżyca. W tej chwili pierwszy człowiek wstępuje na Księżyc.
Nad lubelską ziemią niosła się wielokrotnie jubileuszowa pieśń. 25 lat, które czciliśmy przede wszystkim pracą.
Po raz pierwszy w historii naszych zakładów chcemy i damy ponad 2 miliony ton cementu. Ćwierćwiecze władzy ludowej uczcimy godnie, jak przystało ludziom miasta PKWN.
Fantastyczne miasto absolutnej awangardy. To była grupa Zamek z nieżyjącym Jurkiem Ludwińskim, który był teoretykiem strukturalizmu. Powstawała awangardowa fotografia w Lublinie, powstawały teatry studenckie, teatry ruchu, pantomima. Wszyscy byliśmy w jakiejś wielkiej jednej rodzinie, w komitywie. Mieliśmy klub Nora, to był sławetny klub Nora Stowarzyszeń Twórczych przy Krakowskim Przedmieściu 32. Aktorzy po spektaklu, no i wszyscy szajbusi i weseli chłopcy z Lublina tam się spotykali, bo było to takie miejsce rzeczywiście osobne.
Mówiono, że Lublin się rozrasta, to już nie jest przedwojenne 70-tysięczne miasto, ale kilkuset tysięczne. No i Teatr Osterwy i Teatr Muzyczny to za mało.
Teatr Osterwy był za malutki. Nie można było organizować w tym teatrze dużych imprez, wielkich imprez, a w ogóle wymagał remontu.
Trzeba, żeby było centrum kultury z piękną, dużą salą w Filharmonii, bo też mieściła się kątem przy Teatrze Osterwy.
Nie było miejsca, gdzie można było wystawić operę, gdzie można było spektakl baletowy jakiś wystawić. U nas przez szereg lat jakieś takie imprezy, duże imprezy kulturalne były w Ostiwie. W Ostiw to była hala sportowa na Świerczewskiego, gdzie nie było żadnej techniki, żadnej akustyki, niczego, ale ludzie gremialnie chodzili.
Lubelski chór Echo podejmował u siebie doskonały chór Ministerstwa Zdrowia Bułgarii Rodina. To był rok ożywionych kontaktów kulturalnych.
Chcieliśmy duży teatr, chcieliśmy piękny teatr. My chcieliśmy w Lublinie mieć środowisko kultury, coś, co by nam pozwalało Lublinowi się rozwijać w tym kierunku.
Jak wiadomo, ten cały projekt tego teatru to było dzieło myślowe Kazia Brauna, dyrektora Kazimierza Brauna, który był dyrektorem Teatru Osterwy w latach 69, 71, 72, gdzieś tam w tamtym okresie. I Kazio Braun, bardzo znakomity inscenizator, reżyser i człowiek pióra, jeździł trochę po Europie. I on po prostu ten model tego czegoś, co chciał zbudować, czemu dał asumpt, on przywiózł z Francji, bo on po prostu oglądał te domy kulturne Malraux, które właśnie były tak budowane. Są to ogromne obiekty, mieszczą w sobie wszystko, wszystko, wszystko i służą znakomicie społeczeństwu, w których jest również i teatr, i jeszcze co innego, albo stały, albo przyjeżdża.
Sądzę, że to był 1969 rok i na 25-lecie socjalistycznego teatru Osterwy urządzili taką dużą fetę. Na tej uroczystości, na tym bankiecie byli goście z Francji. Nie pomnę teraz, czy byli przedstawiciele L'Humanité. Przypuszczam, że ktoś z przedstawicieli tej gazety był. Z ambasady na pewno byli ludzie, bo tam byli jacyś Francuzi. Wydaje mi się, że z tej świty tak zwanej, dzisiaj to nazywamy elity, to był chyba Władysław Kozdra, pierwszy sekretarz PZPR. Wręczono tam różnego rodzaju nagrody, przypinano ordery i jednym z tych splendorów, który spadł na Teatr Osterwy, to było wręczenie planów architektonicznych teatru. Ja myślę, że to jakieś kontakty między partiami komunistycznymi, polskimi i francuskimi, zadziałały. No tak się oczywiście okazało dosyć szybko, że Francuzi zrezygnowali z tego projektu, bo on już był w tym momencie, kiedy przekazywano te plany architektoniczne, to on już był dawno przestarzały.
Wiadomo, że każda władza chce mieć pomnik. No więc ten teatr miał być pomnikiem dla ówczesnej władzy. Był konkurs na obiekt taki pod tytułem Teatr w Lublinie i było sporo projektów i wygrał pan profesor Bieńkuński. On był dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i na ówczesne czasy to był bardzo ładny projekt.
Teraz coś pan mówi, czy
nie,
jak?
Nie,
bo nie
zbieram
wiem,
teraz
się...
wycieczkę. Wszyscy mają kaski?
Nie wszyscy. Musimy dostać tak kask. Tak, kaski są konieczne na budowie. Kaski, kamizelki, jak najbardziej. Dopóki teatr jest w budowie, obowiązują nas odpowiednie stroje. Kiedy skończymy budowę, wtedy również mamy nadzieję, że będzie obowiązywał jakiś kodeks, jeśli chodzi o sposób ubierania się, w zależności oczywiście od okazji.
Dla mnie projektowanie CSK to była podróż w czasie. To jest wehikuł czasu, ten teatr w budowie, w którym w moim przekonaniu musi być zanotowane każde drgnienie czasu, każda zmarszczka, jakbyśmy powiedzieli, tej czasoprzestrzeni, bo czy to projektował Stanisław Bieńkuński, ten ogólny zarys, ogólny zamysł, kształt, niewiele się zmienił, to zostawiliśmy bez zmian. Czy projektował Stanisław Fijałkowski, znakomity warszawski inny architekt, który projektował tę część Filharmonii od strony Skłodowskiej-Curie. Czy wreszcie nasze dzieło, nasz wkład, plac, te główne fasady, główna sala, Aleja Kultur, która właśnie łączy te wszystkie elementy, czy wreszcie ślady budowania, nierówności betonu, które skuwaliśmy, pokazując tę technologię, stolarka, która jest surowej stali, lekko przerdzewiona już w tej chwili, czy stalowe elementy balustrad. To jest dla mnie wszystko notacja czasu, który był przede mną.
To była przestrzeń, absolutne pustkowie. Jako młody chłopiec chodziłem do szkoły podstawowej na ulicy Lipowej. przy skrzyżowaniu Marii Curie-Skłodowskiej. I oczywiście była ogromna przestrzeń za boiskiem szkolnym, no ale my jako młodzi chłopcy tę przestrzeń pokonywaliśmy po lekcjach, biorąc teczki pod pachę i piłkę. I ustawialiśmy te teczki jako symbol bramek w miejscu, gdzie w tej chwili jest teatr w budowie. W pełnej odległości, około 50 metrów dalej, może 100 metrów, był sobie basen kąpielowy z trampolinami, w którym się już troszeczkę starszym będąc chłopcem również kąpałem.
W 73 roku wyburzony został basen. Tam był basen na Grodgera. Ja jeszcze pamiętam tego pana, który tam wpuszczał, nazywał się Czerwonka, bo ja mieszkałam wtedy na Chopina i to były też moje tereny. Wyburzony został basen i wcisnęli go tutaj, w teren, gdzie sprawy terenowo-prawne były do końca nie załatwione. To były tereny wojskowe. Tutaj od ulicy Skłodowskiej były przepiękne wille, które trzeba było rozebrać, ludzi przesiedlić. Jedna willa została na ulicy Uniwersyteckiej. To też była wykupiona willa dla teatru, ale w czasach, kiedy przyszła inwestycja do DIM-u, to oni to oddali milicji. Tam powstała milicyjna izba dziecka. A to miał być wtedy taki klub, jak, nie wiem, czy pani pamięta, Nora.
Plac był wolny naprzeciwko Komitetu Wojewódzkiego PZPR. To jest tego gmachu, który w tej chwili ma w swojej opiece Akademia Medyczna. No, żartowano, że powstaje obiekt kultury naprzeciwko strasznego dworu.
I w 1974 roku kamień węgielny był budowany pod nasz teatr i pod szpital na Alejach Kraśnickich.
W Polsce
marzenia i nadzieje społeczeństwa miasta i województwa zostały spełnione.
Pamiętam, z szumem się to odbywało w godzinach popołudniowych.
Te słowa wypowiada Mieczysław Stępień. I oto ceremonia wmurowania aktu erekcyjnego.
Drogie mieszkanki Lublina i mieszkańcy tego pięknego miasta.
Mówi Mieczysław Jagielski.
Budowa tego ośrodka kultury rozpoczyna nowe 30-lecie socjalistycznej Polski na ziemi lubelskiej.
Był z ramienia Komitetu Centralnego Partii Jagielski, ten, który potem brał udział w spotkaniach z Solidarnością w Gdańsku. Nadano tej imprezie dużą rangę. No i oczywiście liczono, że obiekt powstanie szybko. Mówiono, że 5 lat to góra.
Niechaj zatem rośnie gmach Teatru i Filharmonii.
Pomysł powstania Filharmonii urodził się w zasadzie od razu, jak tylko były zamysły powstania teatru w Lublinie. Pan dyrektor Natanek pojechał do profesora Bieńkuńskiego z prośbą i na rozmowę. Czy jest taka możliwość?
Właściwie czyniłem wszystkie starania, żeby poprawić warunki lokalowe dla Filharmonii.
Raz, dwa, trzy, cztery.
Decydentami wielu innych rzeczy to było buraczane buzie. Buziuchny takie, że to było ubliżające, że ktoś decydował o naszej tożsamości. Jeżeli jak ja przyjechałem w 61 roku, to niektórzy wierzyciśli w Komitecie Miejskim, Wojewódzkim byli tacy, co tam fisharmonii słychać. Ja go nie wyprowadzałem z błędu, że mówi się filharmonii, a nie fisharmonii. Gdybym poprawił, to prawie, nie wiem, byłbym skasowany.
Proszę państwa, ty ta 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 ty ta 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 tam pierwsza, dobrze? Raz, trzy.
Ale już w 70 roku już się tam znaleźli ludzie, którzy byli wykształceni, mądrzy, o innej orientacji. Nie wiem, z jakich powodów wchodzili, czy jakiegoś spokoju, czy wertykalnych, czy coś innego, ale z którymi była już rozmowa.
Doszedłem do wniosku, że jeżeli rozpocznie się i już był projekt bardzo zaawansowany, prawie na ukończeniu profesora Bieńkuńskiego,
to zostaną zablokowane wszystkie inwestycje, a więc poprawa warunków bytu i życia instytucjom artystycznym. Mam tutaj na uwadze filharmonię, teatr muzyczny, bo jak pani wie, teatr muzyczny to był przede wszystkim w tej instytucji Wojska Polskiego, a potem, kiedy oni tam robili remont i nie bardzo wiedzieli gdzie, no to byli w Domu Kultury Kolejarza, prawda, który gdzieś tam w dzielnicy takiej, który był wówczas, jak ja to nazywam, wstęp za okazaniem noża. No kto tam pójdzie, proszę pani? I tak się to odbywało. No, przypadek zrządził, że tutaj sekretarzem propagandy został powołany pan Mizera, który gdzieś tam czasy okupacyjne i wcześniejsze przed II wojną światową, tak jak Gierek, spędzał, zdaje się, w Belgii czy we Francji. No i po wojnie przyjechał, no i znalazł się tutaj w Lublinie. On miał rodzinę w Krakowie, a ja też miałem rodzinę w Krakowie. W pociągu po drodze spotkaliśmy się i rozmawialiśmy przez 5 godzin. I ja mówię, proszę pana, zjeździłem naprawdę w dużym świecie, ale ja nie widziałem teatru dramatycznego, który byłby na 1200 miejsc. Po prostu to powinno być pomniejszone i ewentualnie zrobić dla filharmonii, ewentualnie dla teatru muzycznego. To są oddzielne ciągi wejściowe, to znaczy niezależnie jak ta wielofunkcyjna budowa się będzie w czasie posuwała, to można wcześniej w ogóle ukończyć, prawda? Bo zupełnie inne stacje, trafo, hydro i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście udało mi się dostać do ministra kultury i sztuki, któremu przy tym zacząłem kręcić w głowie. I w tym właśnie pomógł mi między innymi sekretarz tej propagandy. I rzeczywiście profesor Bieńkowski został poproszony, przeprojektował przy wcale niemałych kosztach, dlatego może nawet z tych 1200 czy 1300 miejsc została teraz tylko 1000 miejsc, prawda?
Radość 9-osobowej brygady Zbigniewa Szulca, brygady tynkarskiej. Cały budynek, ile metrów?
12 tysięcy metrów w 8 godzinach pracy przez 10 dni.
Bez niedzieli.
Bez niedzieli.
Ściany wewnętrzne i sufity.
Dziękuję wam, koledzy, wszystkim. Zobowiązanie do uczenia 30-lecia Polski Ludowy Wybrany.
To był w ogóle jedyny obiekt na terenie chyba Lubelszczyzny, który miał projektowaną wentylację i klimatyzację. To proszę sobie zobaczyć, jakie były czasy, prawda? Więc to było coś fantastycznego. I między innymi dlatego ja się skusiłam też do pracy. Bo ja myślę, jak ja przejdę tą klimatyzację w tym obiekcie, to ja będę już fachowcem. Nie było wtedy jeszcze inspektora nadzoru i ja przyszłam tu jako inspektor nadzoru robót sanitarnej, wentylacji i klimatyzacji. Doszliśmy do wniosku, że projektowanie i realizacja będzie szła równolegle. Miasto Projekt najpierw projektował tą część konstrukcyjną teatru i to, co zeszło z deski, od razu szło do realizacji. Budowa najpierw szła bardzo szybko, później zaczęły się problemy, wiadomo, były ogromne problemy z wykonawcami. Budowała to Przemysłówka Lubelska, największa firma na terenie Lubelszczyzny, taka ogromna firma budowlana, ale oni mieli i mnóstwo innych budów, także nie mogli rzucić tutaj swoje kadry wszystkie i budować ten teatr, więc to szło tak bardzo powoli. No, w tej chwili, wie pani, nie ma problemu na przykład z materiałami budowlanymi. Każdą rzecz, cegłę zdobyć, to była tragedia. Cement zdobyć, tragedia. Wszystko, już nie mówię o stolarce jakiejś okiennej, o różnych takich rzeczach ekstra. Tak samo i jeżeli chodzi o narzędzia. To była łopata, kilof, młotki i w zasadzie na tym się kończyło.
Tak, zapraszamy, bo tam on pewnie zaraz dojdzie jeszcze, bo widzę, że tam cały czas odbiory też trwają.
Tak jak widzi pani we Włoszech bardzo często, że na fragmencie rzymskiego muru jakiegoś teatru czy świątyni, ta dolna część, ten fundament, część tych murów, to są kamienne ciosy z czasów jeszcze rzymskich. Na tym jest nabudowana jakaś ceglana konstrukcja gotycka czy romańska, a na tym są fragmenty, całe zwieńczenia, kopuły renesansowe. Ta ciągłość, to dodawanie palimpsest, czyli przekazanie przez kolejne pokolenia nowych wartości, dodawanie, a nie budowanie od zera, jest dla mnie największą wartością. I to także jest pewne przesłanie filozoficzne po prostu, że nie jesteśmy na tej ziemi sami, że byli przed nami ludzie i będą po nas. I naszą rolą jest tylko dodanie, adaptacja, mądra adaptacja i zachowanie tego, co wartościowe. A ja, ponieważ nie wiem, co jest wartościowe, a co jest bezwartościowe, to staram się zachować wszystko, co spełnia jakąś funkcję, co można zaadaptować czasami nawet do nowej funkcji, dlatego że my tutaj na przykład zachowaliśmy takie śruby, które służyły do podnoszenia sceny, które my zamontowaliśmy na zewnątrz i służą jako trejarz. Więc każda rzecz, która może jakoś służyć w tym nowym domu, a była w tej gigantycznej ceglanej katedrze, to my ją zaadaptowaliśmy.
To się miało składać z kilku części. Od frontu, od Alei Racławickiej miały być dwie części, część A i część A1. Część A to było wejście do obiektu, hol szatniowy i foyer. Foyer było dwupoziomowe, a z prawej strony była część A1, to miał być obiekt kawiarni, restauracji. Część B to była część sceny, część B1 to była część filharmoniczna. Główna sala miała być na 1200 miejsc, w tej chwili jest na 1000, bo tam były jeszcze boczne kieszenie sali widowiskowej. Było to zaprojektowane tak, że spektakle mogły się odbywać na scenie, na proscenium, czyli przed kurtyną. Były cztery zapadnie widowni, więc one mogły wyjeżdżać do góry i wtedy widownie kształtowało się również na scenie i w tych bocznych kieszeniach sceny, więc oglądanie spektaklu mogło być amfiteatralne.
Tamten dom widowni nie jest jeszcze uzbrojona w fotele, prawda? Cała to no, jest złudzenie optyczne.
Nie, fotele są instalowane, to co widać. To są ostatnie takie prace wykończeniowe, aczkolwiek w tej sali, to co przed nami, to jest strojenie. Dopiero jak zostanie oddana, zamknięta, to i tu rozmawiamy też z wybitnymi dyrygentami.
Wędrowaliśmy po tych ogromnych przestrzeniach wewnątrz tego teatru, bo tam są ogromne przestrzenie, które wtedy były planowane na salę prób, na salę baletów i na scenę kameralną, na taką scenę eksperymentalną. Nie wiem, czy ona w tej chwili uchroniła, czy jest ten obiekt, bo to była przestrzeń, którą można było zagospodarować w każdych warunkach, jak się chciało.
Scena też miała być nowoczesna, scena obrotowa, bębnowa. Ona miała 9 metrów głębokości, 17 metrów szerokości. W środku było 8 zapadni i to wszystko mogło jeździć, poruszać się w dół, w górę. I na ówczesne czasy to było bardzo nowoczesne.
Śmieszna była rzecz. W planie, że tak powiem, obiektu, czyli tej inwestycji, były mury, było to, było tamto, ale również było wyposażenie. I proszę sobie wyobrazić, że w 85 właśnie roku, 6 czy 7, myśmy napotkali w teatrze w budowie wyposażenie sceny, która jeszcze nie była dokończona. Czyli był tam taki duży barak, tam obok stał naprzeciwko i tam stały dziesiątki, a może setki reflektorów, które kupiono, bo pewnie były pieniądze i wtedy, w tamtych latach, jak on kupował, czyli po tym 74, nie wiem w którym tam roku, no te aparaty po prostu były już wtedy anachroniczne, te reflektory, bo przeważnie to były niemieckie aparaty, bo Niemcy produkowali.
To była specyfika tamtych czasów, bo teraz nie ma problemu pojechać i kupić cokolwiek, ale wtedy na niektóre rzeczy, na przykład na instrumenty muzyczne, czekało się po 20 lat. Więc my zamawialiśmy te instrumenty muzyczne, żeby ta filharmonia miała na czym grać, prawda? Zamawialiśmy również nastawnie teatralne, które były robione w dawnym RFN-ie, na które się czekało też kilkanaście lat. Zamawialiśmy organy, które są i grają, bo też się czekało kilkanaście lat. I myśmy mnóstwo rzeczy kupowali, żeby już były na wyposażenie. Nikt nie przewidywał, że ta budowa będzie tyle trwała. Artykuły w prasie były bardzo często. Ludzie się dopytywali, chodzili, oglądali. Przychodziły wycieczki, patrzyli, gdzie co będzie. Wszyscy się tym zachwycali i wszyscy myśleli, że będziemy mieli piękny teatr. Nad wejściem do teatru miał być ogromny balkon. Na frontonie płaskorzeźba granitowa i władze lubelskie wymyśliły sobie, że ten balkon będzie stanowił taką trybunę jakby do odbierania pochodów pierwszomajowych, gdzie trybunę się budowało przy poczcie, prawda? A że wtedy będzie tutaj. Takie mieli zamysły.
Brawa i lublinianie witają teraz przedstawicieli centralnych władz partyjnych z pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego Edwardem Gierkiem, władz państwowych z premierem Piotrem Jaroszewiczem. Jest ambasador Związku Radzieckiego w Polsce Stanisław Piłotowicz.
Pierwszego sekretarza naszej partii. Serdecznie witamy. Proszę.
Do mieszkańców miasta Lublina. Drogie obywatelki i obywatele, w chwilach pełnych napięcia i niepokoju, które przeżywamy w naszym mieście, w obliczu zakłócenia normalnego funkcjonowania wielu dziedzin życia, zwracamy się do Was z gorącym apelem.
Ogłaszam, o zachowanie spokoju, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny.
Tego obiektu się de facto nie zauważało. On tak wrósł w krajobraz Lublina. Dla mnie wszystko to zlewa się w taką szarą, bezładną masę, jak breja śniegu brudnego w czasach stanu wojennego. Jak przejeżdżało się z Lublina, czy wyjeżdżało się z Lublina, na rogatkach stali żołnierze, jakieś amfibie stały. Ja jechałem toczącym się, rzężącym maluchem i przez te breje, przez te hałdy brudnego śniegu, jak się przebijało i stawało się do kontroli, to jest taka scena, takie odczucie tego zimna i to była ta rzeczywistość. Więc ten teatr w ogóle dla mnie nie istniał jako oddzielny od tego szarego krajobrazu. Ja nie zauważałem.
Ja się już potem nie interesowałem tą inwestycją. Powiedziałem, wstyd, powinna być już dawno oddana do użytku, nie mamy się czym szczycić. Wstydziłem się tego, że się nic nie dzieje.
No myśmy się przyzwyczaili, że to stoi takie coś, rodzaj bunkra, coś takiego opuszczonego, miejsce prawie w centrum miasta, które zostało z powodów ideologicznych postawione. To rzeczywiście przygnębiające wrażenie robiło. Tym bardziej, że on był nieotynkowany, w takim stanie surowej, tej takiej budowlanej cegły. No ja wszedłem tam do środka kilkakrotnie, więc...
Można było?
Tak, oczywiście można było. Te korytarze przypominały troszkę kancelarię Rzeszy. Gigantyczne betonowe jakieś stropy sięgające tam czwartego, piątego piętra. Dźwoląg taki w środku architektonicznym.
Ja pamiętam takie sytuacje, gdzie mieliśmy biura w tym teatrze i mieliśmy nietoperze. I zanosiliśmy te nietoperze do części filharmonicznej, która jeszcze nie była oddana do użytku. Śmieliśmy się, że będą grały zemstę nietoperze.
Od 1974, jeśli to zaczęto budować, to teraz proszę popatrzeć, ja przyszedłem w roku 1985 do Lublina na dyrekcję, kiedy już to, no, dużo było nabudowane tych cegieł, bardzo dużo bym powiedział. Będąc dyrektorem artystycznym i dyrektorem naczelnym Teatru Osterwy, w sezonach 1985-93. Przyszło mi również pełnić funkcję pełnomocnika, a właściwie dyrektora Teatru w Budowie, tak to się nazywało. W tamtym czasie jakby, myślę, że to byłaby bardzo przydatna inwestycja, która mogłaby w ogóle zmienić bieg życia tam teatralnego w Lublinie. Krótko mówiąc, stworzyć warunki do połączenia instytucji takich jak teatr dramatyczny, teatr muzyczny, a może nawet filharmonia. I to żaden nowy model, bo to jest model na przykład bardzo dobrze sprawdzony w krajach zachodnich, choćby w Niemczech, a i w krajach środkowej Europy, mianowicie w Słowacji i na Węgrzech. Tam istnieją takie instytucje, które są wspólnie połączone, mając te trzy różne formy, łącząc je, no i wydając oczywiście mniej pieniędzy i mając większe szanse. No ale oczywiście, jak wiadomo, nic się takiego nie zdarzyło. Ciągle nie było pieniędzy, ciągle była o tym rozmowa, ciągle nie umiano pozyskać środków, aby to dalej budować.
Raduję się, że znowu mogę być w tym historycznym mieście, z którym pozostawałem związany przez szereg lat pracy na Katolickim Uniwersytecie.
Budowa była nieczynna, jak był przejazd papieża, to nikt się nie kręcił po tej budowie. Miał jechać alejami racławickimi. Budynek już miał pudło sceniczne, to ogromne, więc to był najwyższy obiekt, z którego no, widać było wszystko. Więc ochrona bała się, żeby się papieżowi nic nie stało. No i przyjechali do mnie milicjanci. No i oni chcieliby to zobaczyć. Ja mówię, bo tak to się tam nie dostanie na dach, tylko windą zewnętrzną. Ta winda zewnętrzna to było pudełko osiatkowane. I wjechaliśmy na ten pierwszy poziom dachu. Ja nie przypuszczałam, że jeden z tych milicjantów ma lęk wysokości. I on jak wszedł na ten dach, to się zrobił biały jak kreda, podszedł do pudła scenicznego, złapał się i stoi, i się ruszyć nie może. I mieliśmy duże problemy, żeby go sprowadzić na dół do tej windy. On za nic w świecie nie chciał się oderwać od tego pudła scenicznego.
Jesteśmy w tym momencie na środkowym z trzech tarasów. Dachy są też dostępne dla zwiedzających. Mamy szklane galerie. Widać się z Alei Racławickich. Sam się zasapałem, wchodząc z tą klatką techniczną. Tu będzie też galeria fotografii, ale też na pierwszym dachu mamy restaurację. Te dachy będą dostępne dla zwiedzających.
To bardzo wieje. Moglibyśmy się może tu do tej klatki. No.
Szanowni Państwo, uprzejmie witam wszystkich uczestników Okrągłego Stołu. Dziękuję za przybycie na to spotkanie. Gotowość do podjęcia wspólnej pracy.
Zmieniła się władza. Zmienił się ustrój i kultura już tak zeszła na plan 13. Wtedy, kiedy inwestycja zarządu budowy teatru przeszła do dyrekcji szkół wyższych. Tak jakoś. Sprowadziła się filharmonia, sprowadził się teatr muzyczny. I już nie było pieniędzy na dokończenie teatru, dokończenie sceny głównej. I tak specjalnie, nikomu na tym nie zależało oprócz Lublinia.
Ja na przykład nie planowałem odejścia z Lublina w 93 roku, tylko właśnie dobrzy ludzie po prostu się uparli, aby wymienić dyrekcję wszystkich tych, którzy byli zakontraktowani w poprzednich sezonach, latach, a nawet Adama Natanka, który 25 lat już tam tą filharmonię prowadził, też go wyrzucili.
Bo znowu wrócimy dies i re. Tam jest markato. To samo. Raz, dwa, trzy i.
To
po moim odejściu, prawda, w Filharmonii to było, nie wiem, to 20 szefów, prawda, różnych, prawda, które się działo. Jedni byli i jednego, i drugiego, ale byli i artystyczni, i naczelni. Konflikty następowało. Wie pani, to wszystko w zależności, kto kogo powoływał. Poza tym to były decyzje polityczne, bo to wszystko zależy. Albo ktoś był z PSL-u, albo ktoś był z PO, albo ktoś był z PiS-u, albo ktoś był popercio Kościoła, prawda.
Proszę Państwa, nikt wtedy w ogóle nie myślał o tym w latach 85, że za parę lat uzyskamy no, tą wolność, o którą wszyscy walczyliśmy. Ale nikt też nie myślał, że jak uzyskamy tą wolność, to zaraz się weźmiemy za łby i że wszyscy będą przeciw wszystkim, prawda?
Część filharmoniczna była dużo łatwiejsza w realizacji od części teatralnej. I wtedy, kiedy włączyliśmy centralne ogrzewanie, a były to już zmiany, ja doszłam do wniosku, byłam tam, wtedy pracowałam, że to szkoda, żeby nikt nie korzystał z tego obiektu, prawda? Prowadziłam wtedy tak roboty, żeby podzielić ten obiekt, żeby można było go oddzielić od tej części, gdzie wykonywane są roboty. I w ten sposób udostępniłam pomieszczenia teatrowi muzycznemu, ale nie scenę, tylko pomieszczenia techniczne. Wynajęliśmy pomieszczenia dla Radia Plus i jeszcze kilku instytucjom. Między innymi był tam dealer samochodowy, był Jacek Jelinek z zespołem tańca. Coś się w tym obiekcie zaczęło dziać. I te pieniądze pozyskiwane z wynajmów szły na realizację. I ja uważałam, że to jest dobrze. Wie pani, że go chcieli przerobić na supermarket i ring bokserski? Takie były zamysły naszych władz. Nawet kiedyś przyszła do mnie projektantka z Anglii, która miała to przeprojektować. I też się spotkałam z taką wypowiedzią jednego z urzędników, że proszę pani, to co jest tu zrobione, to są pieniądze komuny, to znaczy zero, to można wszystko zniszczyć.
Dzisiaj transmitowany zawsze przez nas hejnał Zwierzy Mariackiej będzie miał nowe brzmienie. Krakowianie mieli okazję usłyszeć próbkę tego już o północy. Wtedy hejnalista obwieścił nasze wejście do Unii Europejskiej, a już za chwilę dzięki programowi Pierwszemu Polskiego Radia usłyszy to cała Polska.
To historyczny moment. Bierzecie Państwo udział w historycznym momencie i myślę, że jakąś osłodą na to, że czekaliśmy na to 40 lat jest to, że właśnie my tutaj stojący wszyscy razem, bo będziecie mogli o tym opowiadać swoim wnukom, byliście w chwili, gdy przekazujemy ten plac budowy i to straszydło, które straszy tutaj od 40 lat mieszkańców, turystów i wszystkich tych, którzy do naszego pięknego miasta przyjeżdżają. Jest to początek końca tego straszydła. Dzisiaj mamy środki finansowe zarówno z Unii Europejskiej, zarówno z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykładamy jako samorząd województwa lubelskiego gigantyczne pieniądze. Trzeba pamiętać o tym, że także pan prezydent Żuk dokłada się do zrealizowania tej inwestycji. Dopiero taki montaż finansowy z tak wielu źródeł pozwala nam na zrealizowanie tego, o czym zawsze wszyscy tutaj...
Dopiero 2008 rok, po ogłoszeniu konkursu, jakby przywrócił mi świadomość tego obiektu. To była jesień, późna jesień, kiedy wszedłem do tego olbrzymiego obiektu opuszczonego. Ja byłem sam, bez grupy. I ta ruina robiła nieprawdopodobne wrażenie. Tej wielkiej katedry, którą częściowo musieliśmy rozebrać, niestety. Ku naszemu wielkiemu smutkowi okazało się, że z punktu widzenia statycznego, obowiązujących obecnie przepisów, te stare mury, stare konstrukcje nie wytrzymują norm technicznych. Muszą być po prostu rozebrane, bo wzmocnić ich się w racjonalny sposób nie da. Trzeba było wyburzyć 1/3 tego obiektu. Jak pani widzi, część materiału, te cegły rozbiórkowe zostały użyte na oblicowanie tych głównych ścian w holu, które tworzą w klatkach schodowych i w tym głównym holu tworzą jego atmosferę.
Już za chwilę o tworzeniu marki tej instytucji, o tworzeniu marki Centrum Spotkania Kultur opowie pan Piotr Franaszek, którego już za chwilę zapraszam do nas na scenę. Pan Piotr Franaszek jest dyrektorem Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, specjalistą od marki miejsca.
Witam państwa bardzo serdecznie w Teatrze w Budowie. Panie dyrektorze, tak jak pan zauważył, ta sala rzeczywiście...
Trochę mówimy o Centrum Spotkania Kultury jako nie o instytucji, o idei. Ten znak, który jest logotypem, ma być takim spotkajnikiem i ten ruch, ta idea spotkania, bycia w ruchu, bycia w budowie, tak jak historia tego teatru, jest przesłaniem. I to dość może jest nowatorskie i trudne podejście, ale pokażę państwu, że na pewno do osiągnięcia. Namawiamy też, żebyście się przyłączyli. Zapraszamy 22 i 23 listopada na wydarzenie Upadek Muru Lubelskiego. 22 odsłonimy po 40 latach plac Teatru w Budowie. Upadnie ten płot. Symbolicznie nawiązujemy do upadku Muru Berlińskiego, bo te wydarzenia, które po 40 latach były tłem, przyświecają też nasze inwestycji i są takim punktem odniesienia.
Jak stawiali płot, rozpoczynałem studiowanie. Dzisiaj już jestem leciwym człowiekiem i mam to satysfakcję, że dożyłem.
Taki dumny byłem, niesamowicie. Byłem chyba wyżej tam gdzieś chmur.
Sky Crane has started. Descending at about 0.75 meters per second as expected.
Dziś o godzinie 7.32 rano polskiego czasu na czerwonej planecie wylądował łazik NASA Curiosity. Misja Curiosity ma udzielić odpowiedzi na pytanie, czy na Marsie istniało życie. W ciągu 23 miesięcy od lądowania maszyna przeanalizuje...
Życzę przede wszystkim dyrektorowi Franaszkowi, prawda, który ma trudne zadanie, żeby potrafił rozbudzać wśród społeczności lubelskiej pewien snobizm nawet na tak zwaną wysoką kulturę.
To coś musi być takiego, takie uderzenie, które właściwie powie o tym, będzie miał nawiązanie do tradycji też, do kultury, do narodowej, do czegoś, co będzie głośne i na bardzo wysokim poziomie artystycznym.
I chciałabym tu dobrą operę i dobry balet. Zobaczymy.
Każdy musi czytać tę przestrzeń własną duszą. To jest bardzo osobisty wymiar, który musimy tutaj odnaleźć. Wypełni to życie, wypełniają to ludzie. Ten obiekt już się ode mnie oderwał. Ja już nie mam... On jest dla mnie poniekąd obcy. On już jest własnością ludzi. Ja już nie mam... Przychodzę tutaj jako gość. Ten czas najważniejszy, czyli przyszłość, właśnie dopisują ludzie. I dlatego wehikuł czasu, którym jest Teatr Budowie, jest tak wspaniały i daje Lublinowi taką szansę, ponieważ to pokolenie i następne będą mogły w tej przestrzeni dopisywać ów ciąg dalszy.